Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam i zapraszam dzisiaj do teatru i do radiowego archiwum 56.
Upuszczacie krew marzeniom, aż się w szarość jutra zmienią, aby szukać wokół chciwie na swój los usprawiedliwienie. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są niewarte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem. A być miało tak jak w kinie, lecz wszystkiemu świat ten winien, bo wam nie dał tak jak innym tego, co był przecież winny. Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są niewarte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem.
Czerwiec to miesiąc, w którym wielu z nas przygotowuje się już do wakacji, ja zresztą również. To także okres ważnych rocznic. Jedna z nich wiąże się z teatrem. Bo właśnie w czerwcu, dokładnie 21 czerwca 1875 roku, otwarto Teatr Polski w Poznaniu. To była wymarzona, wywalczona i wybudowana w końcu przez Wielkopolan scena z napisem na frontonie budynku „Naród sobie”. Przypomnijmy, że działo się to pod zaborem pruskim. Minęły 142 lata. I już ten napis „Naród sobie” nie jest aktualny, bo nie tyle naród sobie, co Nowak narodowi. Maciej Nowak to dyrektor Teatru Polskiego od września 2015 roku. Sympatyczny, znany smakosz, chodzący w hawajskich obszernych koszulach, opowiadający ze swadą o sobie, teatrze i pomysłach na ten teatr. Z jednej strony, tej lepszej, pomysły dotyczą ratowania starej tkanki teatru, powrotu do tradycji, chociażby w plakatach teatralnych tworzonych według dawnej grafiki.
Do logo Teatru Polskiego dopisaliśmy, znaczy grafik dopisał rok 1875, żeby pamiętać, że to jest firma, która ma długą, godną tradycję i trzeba o tym pamiętać, a cały afisz stylizowany jest tak na wygląd z XIX wieku.
W przywiązaniu do przeszłości teatru widać u Macieja Nowaka wpływ profesora Zbigniewa Raszewskiego, z którym Nowak pracował i uważa się nawet za jego ucznia. Nawiasem mówiąc, jest też twórcą Instytutu imienia Zbigniewa Raszewskiego. Raszewski nie pochwalałby jednak, jestem o tym przekonana, teatralnej linii programowej Macieja Nowaka. Ten znakomity znawca teatru, pisząc historię Teatru Polskiego, zatrzymywał się na najwspanialszych przedstawieniach, które składają się na dzieje polskiej sceny. Jaki spektakl mógłby wybrać Raszewski z tego, co widzieliśmy przez ostatnie miesiące w Poznańskim Teatrze Polskim? Mam wrażenie, że nie wybrałby żadnego. Prześledźmy ten sezon i politykę, to słowo jest tu na miejscu, w doborze repertuaru. Spektaklem, który miał szerszy wydźwięk, były Trojanki, dobra muzyka i zaskakująca scenografia. Rozmawiałam z twórczyniami tego przedstawienia.
Trojanki są takim bardzo specyficznym dramatem, który wydarza się między dwoma historiami heroicznymi. Tuż po tym, jak kończy się Iliada, a zanim zaczyna się Odysea, w takiej przerwie między dwoma wielkimi opowieściami znanymi na całym świecie. I to jest taka przerwa w dzianiu się, przerwa na opłakiwanie, na płacz.
Barbara Klicka.
Jaka jest rola pani w tym przedstawieniu?
Ja jestem dramaturżką tego spektaklu i odpowiadałam za wyszukanie kontekstów właśnie, współczesnych kontekstów literackich, tekstowych, które uzupełniają dzisiejsze rozumienie Eurypidesa, ale też jakby tutaj wzbogaciłyśmy to z Kamilą reżyserką. To tłumaczenie XIX-wieczne, z którego głównie korzystamy, wzbogaciłyśmy we fragmenty adaptacji Sartra.
Sartra, który pisał to też w szczególnym momencie historycznym.
Tak, Sartre w 1965 roku zrobił swoją adaptację Trajanek i to była adaptacja, jakby, której ostrze było skierowane przeciwko wojnie w Algierii. Taka radykalnie pacyfistyczna adaptacja, zgodna też z duchem ówczesnego czasu. Sartre jakby jednoznacznie wypowiada się właśnie po stronie Trojanek przeciw wojnie. Myślę, że ten nasz głos również jest taki.
Poznańskie przedstawienie Trojanek wyreżyserowała Kamila Michalak. Zaprosiła do współpracy scenografkę Karolinę Fandrejewską, co miało się okazać szczęśliwym wyborem. Kierownictwo muzyczne objęła Liliana Krych, a muzykę skomponowała Marta Śniady. To muzyka, która przenosi nas w kosmiczne przestrzenie. Na nią nakłada się śpiew i lament bohaterek.
Historia znowu przyspiesza. Jej wydarzenia jakby dają nam odczuć, że znowu jesteśmy w stanie jakiegoś lekkiego zagrożenia. Trojanki są o tym, są obrzędem, który łączy widzów, aktorów, wykonawców w empatii z ofiarami wielkich wydarzeń historycznych.
W Trojankach widać było próby oryginalnego zinterpretowania tekstu i znalezienia uniwersalnego przesłania. Marzeniem dyrektora Macieja Nowaka jest rozpalenie dyskusji o zjawiskach, które uważa za istotne. Rzuca ze sceny hasło o homofobii, antysemityzmie, braku tolerancji, kroczy z prezydentem Poznania w marszach równości, deklaruje na konferencjach prasowych swoją przyjaźń dla środowiska LGBT. Wydaje się, że dyrektor Maciej Nowak upodobał sobie tematy związane z polityczną poprawnością. Ma ustalone poglądy na polskie społeczeństwo i wszystkie działania pozateatralne i przedstawienia robi tak, żeby tę swoją tezę o ksenofobii Polaków udowadniać. Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii.
To przedstawienie, czyli sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii, jest oparta na tekście, który zarówno w Niemczech wywołał ogromne kontrowersje, jak i mam nadzieję, że wywoła dyskusję tutaj. No po to robię teatr, żeby dyskutować, żeby rozmawiać, a nie przedstawiać jakąś jedną obowiązującą wizję świata.
Spektakl Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii Martina Szpera wyreżyserowała Grażyna Kania, która mieszka w Niemczech, a podczas konferencji poprzedzającej premierę w Teatrze Polskim stwierdziła, że ten temat wykluczenia poruszony przez Szpera tam w Niemczech jest już nieaktualny, ale w Polsce jak najbardziej na czasie.
Głównym bohaterem tej sztuki jest homoseksualny chłopak, który ulega linczowi w małej, tradycyjnej bardzo społeczności. Bardzo to jest drastyczne, bardzo trudne i w Niemczech też było trudne bardzo.
I myślę, że w niektórych małych społecznościach niemieckich nadal jest trudne.
Absolutnie.
I może być także trudne w niektórych małych społecznościach polskich. Natomiast pan jest dowodem na to, że w Polsce nie ma tych prześladowań. Pan przecież mówi, jestem gejem.
Jestem pedałem, mówię, proszę pani.
Nawet tak. A jest pan jednocześnie dyrektorem teatru.
Mój los jest absolutnie wyjątkowy. Ja mam tego świadomość. Ja sobie poprzez fakt, że w środowisku artystycznym funkcjonuję, moja sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Natomiast ja mam obowiązek, właśnie dlatego, że jestem w sytuacji uprzywilejowanej, mam obowiązek upominać się o to, by podobną życzliwością, jaka mnie spotkała, żeby również otaczano inne osoby. Nie tylko homoseksualne, ale osoby, które żyją inaczej, innym stylem życia, mają inny system wartości. I dlatego namawiałem reżyserkę, Grażynę Kanię, do tego, żeby sięgnęła do tego tekstu, bo wydaje mi się, że ten tekst jest dobrym pretekstem do dyskusji.
Wiem, choć trzymam halabardę,
że marzenia są niewarte. Bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem.
Maciej Nowak walczy. Na Święto Niepodległości zafundował nam spektakl o Romanie Dmowskim. Tym strasznym Romanie Dmowskim.
Idealnie pasuje do takiego portretu banalności zła, które opisała Hannah Arendt w swojej słynnej książce Eichmann w Jerozolimie.
Zestawienie Dmowskiego z Eichmannem reżyserowi i twórcy przedstawienia Grzegorzowi Laszukowi przychodzi z łatwością. Kim jest Laszuk? Sam określa się, że jest anarchistą, lewakiem, związanym z teatrem Komuna Warszawa.
Ja niestety z przykrością muszę powiedzieć, że przebrnąłem przez wiele książek Romana Dmowskiego i nie odkryłem w nim nic, co dawałoby nadzieję, że w tym człowieku rzeczywiście gdzieś jest jakaś iskierka nadziei na to, że on rzeczywiście ma w sobie odrobinę dobra. I to tak naprawdę trochę mnie zafascynowało, bo do tej pory zawsze miałem do czynienia z ludźmi, którzy gdzieś poszukiwali dobra, natomiast to okazało się, że to jest wcielone zło w pewien sposób, jak dla mnie. To jego stosunek do mniejszości narodowych, do Żydów, do Ukraińców, do Litwinów, no nie wskazywał, że to jest osoba, która rzeczywiście szuka szczęścia dla wszystkich ludzi, ale chce ustanowić pewien typ społeczeństwa, typ narodu, typ państwa, który będzie podporządkowany jednej idei.
Zapytałam Laszuka, co myśli w takim razie o roli Dmowskiego przy podpisywaniu traktatu wersalskiego.
Gdyby nie było go jako przewodniczącego tego komitetu, o wiele spraw poszłoby o wiele lepiej.
Jakim sposobem miał w takim razie Dmowski tylu zwolenników?
Ponieważ Polacy boją się Europy, świata, więc chcą się zamknąć.
Grzegorz Laszuk znajduje analogię do współczesnej sytuacji w Polsce.
Wiele jego myśli, może nie wprost, ale jest powtarzanych jako właśnie takie refreny w wypowiedziach polityków z prawej strony sceny politycznej, ale też tak zwanych intelektualistów prawej strony, którzy rzeczywiście wciąż wracają do tej idei jednorodnego państwa narodowego, w którym wszystko jest podporządkowane sile państwa, kościołowi i wyobrażonej mitycznej polskości, w której będziemy mogli się odnaleźć.
Mityczna polskość, jak z nią walczyć? Zrzucając pomnik Dmowskiego z cokołu. Zrzucenie pomnika nie uratowało przedstawienia, które raczej nie przejdzie do historii.
Wciąż się pragnę ukryć bardziej. Tam, gdzie nikt mnie już nie znajdzie. Chociaż żaden z mych notesów tego nie skrywa adresu. Wiem, choć trzymam hanabardę, że marzenia są mnie warte. Bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem.
Jaka jest prawica? O tym dowiadujemy się od Marty Górnickiej z jej przedstawienia Hymn do miłości. Górnicka stworzyła teatr chórowy, nowoczesny chór tragiczny i sięga po tematy ważne, jak w przedstawieniu Matka Kuraż nie będzie milczeć, chór na czas wojny, chór 60-osobowy złożony z matek arabskich i żydowskich. Poznańskie przedstawienie dotyka polskiego konfliktu i skłócenia Polaków.
Zastanawiam się, czy chór Polaków, który mówi jednym głosem, jest w stanie zaistnieć.
Autorka spektaklu jest też dyrygentką. Stojąc na jednym z foteli na widowni, kieruje tym, co się dzieje na scenie. Przy pomocy aktorów, chórzystów układa śpiewnik narodowy. Sięga do pieśni religijnych i patriotycznych. Uważa, że zawarte w tych pieśniach przesłania mogą być źle wykorzystane. Pyta, czy nie one doprowadziły do zbrodni Breivika, którego postać umieszcza na scenie.
Ja w zasadzie pokazuję pewną toksyczność języka i pewną ideologiczność języka, tego jak język może być wykorzystany.
Maciej Nowak podąża w swoich rozważaniach i ocenach tym samym tropem, co reżyserka.
Breivik w swojej wizji uważa się właśnie za obrońcę tradycyjnych wartości. I mówił to podczas procesu, powiedział to w książce, ale również podobnych obrońców nie brakuje, czy osób, które używają podobne argumenty. On uważa, że zbrodnia, której się dopuścił, miała za cel obronę właśnie Europy. Europy, która popadła w lewactwo, w zboczenia, w innowierczość, w kolorowość. I to jest ten paradoks tych osób, które próbują być współczesnymi rewolucjonistami.
Nie wiem, jaka siła sprawia, że wciąż chcę coś postanawiać.
Ale na tym nie koniec ideologicznej zabawy w teatr Macieja Nowaka. Dostaliśmy jeszcze w prezencie przedstawienie malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego. Dlaczego ten tekst? Pytałam dyrektora. Bo w Poznaniu widoczny jest antysemityzm. Od chociażby pływalnia w synagodze. Poznaniacy znają tę historię. Dyrektor woli ją uprościć. Rozmowa z dyrektorem Nowakiem jeszcze przed realizacją malowanego ptaka.
Bulwersująca powieść Jerzego Kosińskiego relacjonuje losy żydowskiego chłopca ukrywającego się w czasach okupacji na polskiej wsi. Dla Maji Kleczewskiej, jednej z najważniejszych dzisiaj polskich reżyserek, to się zgadza, to pretekst do rozważań na temat polskiego antysemityzmu. I akurat ta książka, Malowany ptak, głośna niezwykle książka Jerzego Kosińskiego, została w jakiś sposób skompromitowana, ponieważ wszyscy odczytywali, że ów bohater to sam Jerzy Kosiński, a tymczasem Jerzy Kosiński, jak ileś tam lat później Joanna Siedlecka dowiodła, miał się dobrze, bo był przechowywany, tak jak i jego rodzina, przez polskie rodziny. A więc w sytuacji, kiedy ten temat antysemityzmu jest gorący i stale bolesny, sięganie do tej książki, opieranie się na niej, od razu rodzi pytanie, no dlaczego Malowany ptak?
Dlatego, że to jest bardzo ważna książka, która w Polsce zniknęła z pejzażu życia literackiego, było jedno wydanie tylko. Książka, która bulwersuje.
Bulwersuje na 100%, tak.
Jest to jednocześnie też wybitna literatura, wielki polski pisarz. Trudno zrozumieć sytuację, że Jerzy Kosiński był autorem całkowicie wykluczonym z polskiego życia literackiego. On do końca lat 80. w ogóle w Polsce nie funkcjonował. Przez chwilę w latach 90. i odebrano jego literaturę znów tak boleśnie, że znowu zapadła cisza przy okazji tego autora.
Ale to jest kłamliwa książka, jeżeli chodzi o odbiór polski, ponieważ on to tak dobrze napisał, tak sugestywnie, że rzucił cień na Polaków oskarżanych wiecznie o antysemityzm.
Ale proszę pani, to jak to zostało odczytane, jak tak jak pani przed chwilą przypominała, że było to odczytywane jako książka na wątkach autobiograficznych, bo to było polskie czytanie. On jako pisarz...
Nie, tak było odczytywane na całym świecie.
Ale on jako pisarz ma prawo do kreacji, tak jak każdy artysta. I on stworzył taką wizję, bardzo sugestywną, brutalną wizję literacką. I teraz rozmawiajmy o tym. I nie widzę powodu i w ogóle nigdy się nie zgodzę na to, żeby jakieś utwory artystyczne znikały, bo są niewygodne. Temat relacji polsko-żydowskich jest niesłychanie bolesny, ale ten temat ciągle wisi w powietrzu.
Joanna Siedlecka.
On właśnie, można powiedzieć, pierwszy w literaturze rzucił na nas oskarżenie o współudział w Holokauście, o okrucieństwo. Książka była popularna, wychodziła w milionach.
Joanna Siedlecka w Czarnym ptasiorze udowodniła, że żydowska rodzina Lewinkopfów Kosińskich przetrwała okupację dzięki Polakom. Polakom ze wsi Dąbrowa Rzeczycka. Nic z traumatycznych opisanych w książce przeżyć nie znalazło potwierdzenia. Książka Siedleckiej demistyfikuje okupacyjny życiorys Kosińskiego, podstawę jego literackiego wizerunku. Dramaturg współpracujący z reżyserką Łukasz Chodkowski.
Musiał pan wybrać jakieś wątki z tak dużej powieści, z tak nasyconej emocjami powieści. Jakim tropem pan poszedł?
My bardzo długo rozmawialiśmy i scenariusz sceniczny, który skomponowaliśmy z Mają, jest Malowanym ptakiem, ale są też inne teksty. Są włączone teksty Lanzmana, Anny Bikont. To znaczy jest jedna rzecz najważniejsza, że słowa, które padają w tym spektaklu, nie są dopisane, nie są wymyślone przez nas. To jest przede wszystkim literatura faktu. To, co powiedziała też Maja, że bardzo ważna i najważniejsza była perspektywa dziecka. Jest piękne sformułowanie Kosińskiego, że malowany ptak stanowi efekt umysłu długo skutego strachem. To znaczy, co jest, kiedy dziecko, mając tyle a tyle lat, jest zagrożone codziennie wojną? Jak odczuwa swoją inność? Jak odczuwa to, że nie jest mile widziane? Dla nas to było bardzo ważne.
Jedna z pierwszych scen przedstawienia. Michał Kaleta.
Nie opłakali ich. Po 700 latach życia na wspólnej ziemi Polacy nie uronili łzy po Żydach, którzy zostali zamienieni w popiół. Ich ocalałym synom i braciom największy ból sprawiło milczenie. Milczenie Polaków po zagładzie. Nie w trakcie zagłady, a po zagładzie, po wojnie. Nie odprawiano nabożeństw w miasteczkach, nie znoszono kwiatów. Po prostu wprowadzono się do pustych mieszkań, w pustych żydowskich domach. Cmentarze zarastały trawą. Milczał Kościół, naród milczał. Postanowiono zapomnieć, postanowiono udawać, że Żydów nie było. Kazimierz Wyka w swojej książce Życie na niby napisał: złoty ząb wydarty trupowi będzie zawsze krwawił, choćby już nikt nie pamiętał jego pochodzenia. Proszę Państwa, w Polsce istnieje antysemityzm i ja nie waham się tego mówić publicznie.
I jeszcze raz dramaturg Łukasz Chodkowski.
Jeśli doszłoby po prostu do tego, że nie tylko 6620 osób by pomagało ludziom, swoim współżydowskim obywatelom, ta liczba 2 900 000 ofiar eksterminacji niemieckiej nie byłaby taka, tylko byłaby inna. My tak samo pytamy o rolę świadka w tym spektaklu. Jak świadek miał się wtedy z tym, jak się ma teraz, co mówi swojej rodzinie, o co się go pytało wtedy. Jest bardzo ciekawa jedna rzecz, kiedy Landsman przyjechał pierwszy raz do Polski, to był 79 rok. Rozmawiał w Treblince z mieszkańcami i był zszokowany jedną rzecz. Tym ludziom nigdy nikt do tej pory nie zadał pytania na ten temat. To znaczy, jak ty się z tym miałeś? Jak ty się z tym miałeś, że byłeś, pracowałeś na kolei i przewoziłeś ludzi? Nikt nigdy do 70 któregoś roku, to co pisze Landsman, na przykład w Treblince, nie zadawał tych pytań. Dlaczego nie zadawał?
Jerzy Walczak, aktor Teatru Żydowskiego.
Jak czytałem po raz pierwszy Malowanego Ptaka, nie potrafiłem przejść przez tę książkę. Zatrzymały mnie emocje, które są w tej książce. Natomiast teraz czytałem Malowanego Ptaka po przeczytaniu Miast Śmierci Tryczyka, w którym są zawarte dokumenty z IPN-u opisujące, co są to zeznania świadków tego, co się działo w czasie wojny w różnych miejscowościach na wschodzie Polski. I opisy, które tam są drastyczniejsze od tego, co opisuje Kosiński.
Takie było nastawienie żydowskich twórców spektaklu. Noszą oni w sercu żal do Polaków, czego nie kryli w rozmowie. I żal ten wyłożyli w publicystycznych tekstach w pierwszej części przedstawienia. Padają tam słowa m.in. Jana Tomasza Grossa, autora Sąsiadów, książki o Jedwabnym, ale też autora słów, że Polacy zabili więcej Żydów w czasie wojny niż Niemców. Jako wnuczka kobiety, która pomagała Żydom w czasie okupacji, nie darzę sympatią pana Grossa chociażby za te słowa. W przedstawieniu Malowanego Ptaka pojawia się też postać Joanny Siedleckiej. Pokazana jest ona w sposób ironiczny. Jest to próba ośmieszenia jej.
Usiłuję to wyśmiać. To zawsze tak jest. Jak nie możesz dyskutować, to dyskredytuj.
To przedstawienie Malowanego Ptaka o braku empatii Polaków zrobiła Maja Kleczewska. I tu cytuję, by naród polski oczyścił się ze wstydu.
Wiem, choć trzymam halabardę, że marzenia są mnie warte, bo jak spalić się na scenie, to się spalić swym płomieniem.
Stawia się takie przedstawienia, a potem nasz rzecznik praw obywatelskich mówi słowa o odpowiedzialności narodu polskiego za Holokaust, słowa, które wywołują oburzenie i za które przeprasza. Dyrektor Maciej Nowak nikogo nie przeprasza, kończy sezon premierą Portretu trumiennego Kuby Wojtaszczyka w reżyserii Michała Kmiecika. Kto może być bohaterem tego spektaklu? Aleksander Krzyszowski, 28-letni kurator sztuki współczesnej, liberał i wyzwolony gej, po 2 latach nieobecności wraca do domu na 70. urodziny matki. Zerwał z rodziną prawie wszystkie więzi. Przekonany o własnej słuszności, jest przerażony światem, który zastaje. Oddany bez walki dom opanowany został przez brata, drobnego przedsiębiorcę, jego żonę, katechetkę, faszyzujących bratanków. Jego siostra, filmoznawczyni z Warszawy, i jej partner, mimo oporów, godzą się na warunki dyktowane przez ten świat. Aleks, poza okazywaniem wyobcowania i wstrętu, pozostaje bierny. Wierzy, że po urodzinach matki wróci do swojej bańki i będzie mógł dalej żyć po swojemu. Dom Krzyszowskich to Polska 2017. Religijna, konserwatywna, nacjonalistyczna, faszyzująca, perwersyjnie przywiązana do przeszłości i pielęgnująca wspólnotowe mity i wyidealizowany kiedyś, kiedy było lepiej. Nie akceptująca obcych ani nikogo, kto wychodzi poza ustalony schemat. Samozadowolenie elit i odklejenie od rzeczywistości pozwoliło obudzić się demonom. Taka oto jest zapowiedź ostatniej w tym sezonie premiery w Teatrze Polskim. Portret trumienny Kuby Wojtaszczyka w reżyserii Michała Kmiecika. Trzeba przyznać, że dyrektor Teatru Polskiego jest konsekwentny w budowaniu repertuaru i definiowaniu polskiej rzeczywistości. A skutek jest taki, że z Teatru Polskiego wieje nudą i intelektualną pustką. Wszystko jest tu łatwe do przewidzenia. Manifestacje kodu poza teatrem mieszają się ze spektaklami, które są ich teatralną odmianą. W tej sytuacji można by zmienić napis na Teatrze Polskim z naród sobie na Nowak swoim. Śpiewa Marek Richter.
Ten świat to widowisko. Jak spojrzeć po horyzont, ludzie łykają wszystko i nawet już nie gryzą. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. A tu było w cenie, chociaż nie jest niestety. Ugaszone pragnienie, nasycony apetyt. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej władzę nad tym. To sztuka nas ocala od dziejów swych zarania. Choć wciąż się cel oddala w miarę przybliżania. Nadeszła era błaznów i nie ma na to rady. Co dnia mniej entuzjazmu, a więcej błazenady. I czas pytanie zadać wam, przyjaciele moi. Czy dziś ta błazenada to może jest heroizm?
W tym roku przypada 61. rocznica Czerwca 56. W archiwum radiowym są audycje poświęcone tamtym wydarzeniom. Ta pierwsza, Kiedy się wpadnie zdrowy, którą robiłam wspólnie z Agatą Ławniczak, budzi najżywsze wspomnienia. W roku 1981 byłyśmy pionierkami w docieraniu do świadków czerwcowych wydarzeń. Odnalazłyśmy Stanisława Matyję, nagrałyśmy matkę Romka Strzałkowskiego, to było wzruszające spotkanie, nagrałyśmy obrońcę w procesach poznańskich Michała Grzegorzewskiego i oskarżonego Jana Suwarta. Bohaterów tego reportażu było wielu. Audycja zdobyła nagrodę w konkursie na reportaż radiowy i miała duży oddźwięk. Ale z racji 90-lecia radia, które świętujemy w tym roku, sięgnę do audycji późniejszej, zatytułowanej Tak tajne, że przed przeczytaniem spalone. Jest to próba rekonstrukcji wydarzeń w radiu. Czerwca 1956 roku. Na ulicach Poznania giną ludzie. W kilka miesięcy później, podczas procesów poznańskich, słynny obrońca mecenas Stanisław Hejmowski pyta.
Co robiło radio tego dnia? Ja sam w domu kilkakrotnie w oczekiwaniu na jakieś komunikaty nastawiałem na radiostację miejscową, poznańską. Były Polki, były Mazurki, było Szymie, ragtime, prawda, rozmaite tańce, ale nie było głosu, który by przemówił do ludzi i powiedział, władza jest w drodze. Leci przedstawiciel władzy do Poznania. Wojsko jest w drodze. Ludzie, opamiętajcie się, rozejdźcie się do domów. Gdyby takie komunikaty radio powtarzało co 10, co 15 minut, jestem przekonany, że ludzie by się uspokoili i rozeszli.
Co robiło radio tego dnia? Czy można po pół wieku odpowiedzieć na to pytanie? Zofia Brzeżańska, redaktor muzyczny i Gerard Wawer, technik radiowy.
Ludowe piosenki szły na odbiorniki, te, które na ulicy były. Żadnej muzyki w każdym razie poważnej nie było, tylko wszystko takie leciutkie.
A informowano, co się dzieje w mieście?
Nie, nie.
Nic nie podawali. Cisza. To było tak tajne, że przed przeczytaniem spalone.
Jak zaczął ten dzień technik Jerzy Dudziak?
O godzinie 9 rano przyszedłem do dyżur i poszedłem do amplifikatorni do kolegi przywitać się z nim i zauważyłem nadciągający tłum ludzi z monopolu tytoniowego. Szli do miasta. Kilkanaście osób weszło do budynku.
Telefonistka, wówczas 18-letnia Krystyna Łuczyńska.
Centrala telefoniczna wychodziła oknami na Berwińskiego i tam właśnie ludzie szli. To chyba był ceglarz, ceglarza szli w fartuchach, w takich pierunkach z drzewa, w takie pierunki mieli. Takie chodaki, takie pieruny dawniej się mówiło po poznańsku. No i mówię, wiara, ale ludzi idzie. A dyrektor napierała, mówi, zamkniesz te drzwi.
Nagle wpadła cała fura mężczyzn i wyrzucali z tego radia. Na dole walczył strasznie inżynier ruchu, tak zwany wtedy był, Augustyniak.
Weszłam pod stół i zaczęłam płakać. Tu już wszyscy wyszli, a ja tam siedziałam. Bałam się strasznie. Pierwszy raz takie coś widziałam.
Wiem, że pan Strugarek wziął jakiś wóz i uciekał gdzieś tam na wieś daleko, bo po prostu jego chciano zaatakować. Bo on jeździł, jak to się wtedy nazywało, on jeździł na te skupy w teren, dowywał ludzi i prosił, żeby jak najwięcej tego zboża czy ziemniaków, żeby dawano dla państwa.
To sytuacja, którą zapamiętała redaktor Zofia Brzeżańska. Jerzy Dudziak i Gerard Wawer byli wtedy na technicznych stanowiskach nadawczych.
Na początku szedł mężczyzna, bardzo przystojny, ale z takim metrowym kluczem do rozkręcania maszyn. I ja spojrzałem na tego człowieka i powiedziałem sobie, z tych magnetofonów, które nam służyły do pracy, nie zostanie nic. Tylko ocknął się i powiedział, proszę nic nie niszczyć, bo to wszystko jest nasze.
Kazali nam wyłączyć aparaturę. To byli gdzieś z odlewni, chyba od Cegielskiego. W takich tych partukach ognioodpornych i z takimi kopyściami, niekopyściami do pobrejerania tych próbek metalowych. I kazali wyłączyć, no to myśmy wyłączyli wszystko.
15-20 osób przeszło przez nagrywalnię, amplifikatornię i wyszli. Ale przy okazji pobrali wszystkich pracowników. Pana Gulawskiego, pana Tokłowicza, spikera. Ja zostałem sam, a za 20 minut miała rozpocząć się audycja w programie pierwszym. Kazali nam te urządzenia nasze rozgłośnie wyłączyć, żebyśmy nie nadawali programu. No więc neonówki powykręcałem na tablicy rozdzielczej, że zostało wyłączone. Po 20 minutach Warszawa oddała nam głos i ja audycję puściłem bez początkowej zapowiedzi speakera. Sygnał Poznania i audycja poszła. Po chwili odezwały się telefony. W Poznaniu, co wy robicie? Chodziło im konkretnie, dlaczego nie było zapowiedzi tej audycji. Audycja trwała 20 minut. Przybiegł speaker. Na końcu, jak już audycja się skończyła, dał zapowiedź końcową. Warszawa dzwoniła, co się stało w Poznaniu. No to przekazaliśmy wiadomość, że są wypadki poznańskie, że strajk się organizuje. No to zażądali od nas modulacji zwrotnej, żeby mieli kontakt, czy my pracujemy, czy nie pracujemy.
No ale ponieważ nas wyrzucono z tego rady, to myśmy krążyli tu naokoło rozgłośni, żeby potem wrócić. Tylko jeszcze zauważyłam, że na Wyspiańskiego, na narożniku Wyspiańskiego i Matejki, tam po prostu już byli żołnierze z bronią. I w naszym parku po jakimś czasie też się zjawili, bo taki parczek jest tam przy rozgłośni.
Cały tłum przeszedł, Berwińskiego i szedł Głogowską w stronę Czerwonej Armii.
Z ciekawości poszliśmy zobaczyć, co się dzieje na mieście, nie? Także byłem tam na Dąbrowskiego przy tej aparaturze zagłuszającej. Widziałem to leżące, te aparaturę, bo tam powyrzucali tam z czwartego czy któregoś piętra. No i potem poszedłem naprzeciw zamku. Byłem świadkiem tych tam śpiewów i demonstracji, jak mówiąc krótko, bywa. Kraśko tam usiłował przemawiać z samochodu. To był chyba pierwszy sekretarz, no w końcu jeden z tych wyższych, z wyższej władzy. I on chciał tam powiedzieć z tego samochodu, takiego z głośnikami, to go tam wyciągnęli z samochodu i tam prowadzili. No gdzieś z tego tłumu tam jakiś potężny taki gość, trzymam go za marynarkę i go z tego tłumu wyciągnął, nie? Także jak widzę tego Kraśkę, tego młodego w tej chwili, to mi się zawsze przypomina tamten Kraśko, jak to biedak dostał po łbie.
I już poszczególni redaktorzy zaczęli schodzić do rozgłośni.
I myśmy w ogóle zostali w tej rozgłośni, bo ja wiem, że ja do mojej mamy dzwoniłam, że nie wrócę na nas, bo musimy wszyscy zostać w rozgłośni.
Rozgłośnia Poznańska przygotowywała audycje ogólnopolskie nadawane poprzez Warszawę. Pasm lokalnych było niewiele. Demonstrujący próbowali nadać radiowy komunikat, wspomina Jerzy Dudziak.
Grupa młodzieży przyszła do rozgłośni. Domagała się puszczenia ich z petycją, żeby wygłosili na antenę.
A to była młodzież robotnicza?
Młodzież robotnicza, tak. Ale nie zostali po prostu dopuszczeni do mikrofonu z tym, że teraz, nie pamiętam, Nowakowski chyba, napisał im. I oni wyrazili zgodę, żeby to przeczytał, żeby to wygłosił. Oni słyszeli przez głośniki w radio, że to zostało nadane. No w tym czasie myśmy tą audycję puścili na antenę, ale na tą małą stację na Bukowską.
Czyli mieszkańcy tego nie odebrali?
Mieszkańcy odebrali, ale tylko w obrębie Poznania.
Sylwester Ostrowicki, dziś mieszkaniec Helu, w tamtych latach był speakerem rozgłośni poznańskiej.
Byłem wtedy w studio radiowym na targach poznańskich. Około godziny 10:00 myśmy już oczywiście coś wiedzieli, już słychać było odgłosy tego tłumu, który się zgromadził już od paru godzin na placu Mickiewicza, ale do nas demonstranci przyszli około godziny 10:00. Polecono mi wygłosić komunikat tego studia radiowego. To był komunikat uspokajający, wzywający do spokoju, do porządku, właściwie nie przedstawiający specjalnie żądań politycznych, ale właśnie tego rodzaju porządkowy komunikat, że proszę opuszczać już targi, że targi będą zamknięte, proszę zachować spokój. W tym sensie taki komunikat wygłosiłem. Oczywiście rozgłośnie żeśmy tą targową zamknęli i prosto z targów udałem się do rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia. Tam byłem koło godziny 11-12. Od tej godziny 12 byłem w rozgłośni przez właściwie 2 dni. Nie było mnie w tym czasie, kiedy przyszli robotnicy z żądaniami wygłoszenia komunikatu radiowego. Wiem, że taki komunikat został wygłoszony i zaraz po wyjściu robotników wiem z opowiadań od kolegów, że natychmiast do gmachu Przybrywińskiego przybyła milicja, przybyło wojsko, służba bezpieczeństwa, wszystkie władze. Po prostu budynek został zajęty przez władze, przez wojsko i otoczony czołgami. Ja nie mogłem się już przedostać. Przechodziłem przez kontrolę wojskową i obok czołgów wylegitymowałem się, że jestem speakerem Polskiego Radia i wtedy mnie dopiero wpuszczono. Ale już mnie nie wypuszczano stamtąd. Przez 2 dni siedziałem i nie mogłem opuścić tej rozgłośni.
Był pan świadkiem tego momentu, kiedy wszedł do rozgłośni premier Józef Cyrankiewicz?
To jest osobna ciekawostka. Mój szef, świętej pamięci pan Alfred Sikorski, wiedział, że przyjedzie Cyrankiewicz. Miał kawę, ale nie miał nic do kawy. I prosił mnie, panie Sylwestrze, niech pan pójdzie do delikatesów na Głogowskiej, w pobliżu były delikatesy, niech pan pójdzie do delikatesów, kupi coś do kawy, ja nie mam nic, czym można poczęstować będzie pana premiera. Więc ja z własnej kieszeni oczywiście kupiłem jakieś tam herbatniki, jakieś tam ciasteczka. Muszę powiedzieć, że Polskie Radio mi do dnia dzisiejszego za ten sprawunek dla pana premiera Cyrankiewicza pieniędzy nie zwróciło. No to taka oczywiście anegdotka taka. Ale byłem również świadkiem nagrywania przez pana premiera tych dramatycznych słów o obcięciu ręki. Byłem po drugiej stronie szyby. Ta wypowiedź była nagrywana, kilkakrotnie była ta wypowiedź emitowana. Zdaje się, że pani Jasiewiczowa, reżyser rozgłośni, była wtedy przy nagraniu tej rozmowy, ale być może się mylę. Na pewno był inżynier Andrzejewski, nasz inżynier dźwięku.
Zenon Andrzejewski opowiadał mi o tym w 1997 roku, na miesiąc przed śmiercią. To jedyna zachowana relacja.
Najbardziej nerwowa sytuacja była, jak Cyrankiewicz do Poznania przyjechał. On pasażerem takim wozem wjechał przed bramę i wszedł do studia razem z dyrektorem Sikorskim i z 2 ochroniarzami. Ja stałem przy magnetofonie, za mną stało 2 i nagrał to słynne orędzie o odrąbaniu ręki.
Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swej pracowitości, z patriotyzmu i zamiłowania do porządku miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia.
No, on się tam 2 razy pomylił. Ja miałem kartki w taśmie i pytałem się, panie premierze, czy wyciąć, czy nie wyciąć. A on mówi, no wytnijcie. No, miałem tylko 6 minut czasu, na to już dużo było. Wyciąłem te miejsce, skleiłem i potem od razu szło na antenę.
Co myślałeś wtedy?
Ja nic z nim wtedy nie myślałem. Myślałem tylko, czy nie dostanę w głowę. Z tyłu za mną stali tak wyraźnie, bo to widać było, że nagane w kieszeniach mieli. Zrobię tak, jakby ja stałem tu w środku przy magnetofonie, a tych 2 tutaj koło mnie nie patrzyli na ręce, po prostu co się robi. No, co się myślało? Nic się nie myślało. Strach był ogromny wtedy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.
No był zły. Był zły. Wszedł, powiedział swoje, wyszedł i już go nie było.
Wtedy w rozgłośni już była pełna obsada speakerów, ale Jakoś tak wyszło, że to ja zapowiadałem ten program z tą groźbą dotyczącą obcinania rąk. Z mieszanymi uczuciami, ale obowiązki swoje musiałem wypełniać.
Oj, jak powiedział, to już było straszne. To było straszne, bo wtedy nigdy nic nie było wiadomo. Wtedy miałam 18 lat, jeszcze 19 nie miałam skończone. Ale to było coś strasznego. No, wspomnienia są marne.
Obserwowałem takie ciekawe wypadki. Wieczór, kiedy wkraczała dywizja z Biedruska, to sprawiało naprawdę duże wrażenie. Ulicą Matejki przetoczyło się kilkadziesiąt czołgów oraz wozów zaopatrzenia. Na światłach bojowych ten chrzęst gąsienic to robił naprawdę ogromne wrażenie. Ale w tym czasie również, kiedy wkraczała ta dywizja z Biedruska, z dachów domów przy Wyspiańskiego, Matejki i innych okolicznych domach, z tych dachów rozlegały się strzały. Trzeba było widzieć popłoch tych wszystkich milicjantów i żołnierzy, którzy na odgłos strzałów, nie wiem, czy one były kierowane do rozgłośni, bo to był wieczór, ciemno, ale na odgłos strzałów wszyscy pokotem w panice padali na podłogi.
Gerard Wawer, technik.
Tak, słyszałem te strzały tutaj, serię tych strzałów. Ktoś tutaj strzelił do tego budynku, a tutaj stały czołgi. To oni się wystraszyli, ta obsługa czołgów, i zaczęli strzelać tam, na Matejki, w tym kierunku tutaj tego budynku. I szum się zrobił straszny, taki tutaj w rozgłośni, no bo strzały. Ta nasza koleżanka telefonistka rozmawiała właśnie z Warszawą, coś tam ją pytali. I proszę sobie wyobrazić, że chyba milicjant z bronią po schodach, a było światło rozgaszone, potknął się i uderzył kolbą tego pepeszy o schody i seria poleciała w rozgłośni. I Krysia tam, o Jezu, strzelają, strzelają. I Warszawa przez długi okres czasu myślała, że tu dosłownie walki są w rozgłośni, nie? Przez taką historię. To musiało być gdzieś tak przed 10:00.
Tak, tak było. Pamiętam to jak dziś.
3 miesiące później rozpoczęły się procesy poznańskie. Zenon Andrzejewski.
Wtedy już było łatwiej, wtedy się inaczej myślało. Wtedy najważniejszą decyzją, co podjął dyrektor Kubiak, to było to, że bez zgody Warszawy, żeśmy dawali to wszystko na antenę. To, co się stali. Część szła na żywo, a część z poprzednich godzin szła z taśmy. Tak jak leciało. Wszystko szło na antenę. Wiem tylko tyle, że pół Poznania w tych godzinach nie pracowało. To było po 3 godziny dziennie, żeśmy nadawali całe procesy z tych sal. Szczególnie ze sali 111, z tych najważniejszych tych sal. Te wszystkie przemowy, Chojmorski, nie Chojmorski, te słynne tak zwane przemówienia Chojmorskiego, w pewnym sensie prorocze niektóre były nawet. To jak pod koniec one szły, to dyrektor Chojmorski mi się pytał w przejściu, było na antenie? Mówię, było. No to w porządku, to już lecimy dalej, ostrzy jeszcze.
Nieżyjący już znakomity realizator dźwięku Zenon Andrzejewski nagrywał procesy poznańskie. Redaktor Mariana Pierołowa miała inne zadanie.
Pisałam, notowałam to wszystko, prawda? Wystąpienia obrońców i cały przebieg, to się notowało. Na sali nie, tylko właśnie tu taka odizolowana. No, ponieważ jakoś tak się składało, że potrafiłam szybko notować, także siedziałam tam godzinami. Ale były to też chwile, gdzie się czasami słuchało i włos się jeżył. Można by zapytać, po jakiego czorta ja to notowałam, jak to mogło być nagrane. Ale ja właśnie, no i było. Ale ja właśnie nie wiem dlaczego, co się z tym stało, ja naprawdę nie wiem.
Sylwester Ostrowicki.
Te procesy były nagrywane, rozgłośnia była połączona z salą sądową, skablowana była i cały proces został nagrany. Wszystkie dni procesu były nagrywane i nagrywane były podwójnie. Jedna taśma została potem odesłana do Warszawy na żądanie Polskiego Radia w Warszawie czy władz innych. Natomiast druga taśma została w rozgłośni i ona została ukryta. I ona została ukryta w taśmotece pod nazwą Muzyka Ludowa. Wtedy w taśmotece naszej była dosyć spora ilość taśm nagranych z muzyką ludową i wśród tych taśm tam brylowała pani Zosia. Wśród tych taśm były ukryte taśmy, które nie przekazaliśmy. To chyba za wiedzą i dyrektora Kubiaka, i mojego szefa, pana Sikorskiego. Te taśmy zostały po prostu ukryte.
I na tych ukrytych pod tytułem Muzyka Ludowa taśmach przetrwał do naszych czasów zapis tamtych wydarzeń. Dziś jest on bezcennym źródłem informacji dla historyków i dowodem bohaterskiej postawy obrońców, którym przewodził mecenas Stanisław Hejmowski.
W sądzie obowiązuje prawda i tylko prawda. Do tej prawdy musimy dążyć bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy też nie.
I to już koniec wspomnień. To były ostatnie przed wakacjami spotkania z kulturą. Życzę miłej niedzieli i udanych wakacyjnych wypraw. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.